Lektury Paranormalium.
Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości i tak dalej. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić. A może i nie? Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury.
Słoneczny cykl katastrof. Od wieków pojawienie się plam na Słońcu uznawano za znak Boży, zapowiadający klęski żywiołowe, wojny i epidemie. W ostatnich latach dzięki analizom statystycznym także dowiedziono, że rytm ziemskich żywiołów rzeczywiście wykazuje sporą zbieżność z cyklami słonecznymi. Zrodziła się nawet hipoteza, że zachodzące w rytmie około 1800-letnim zmiany klimatu na Ziemi i okresów szczególnego rozpasania żywiołów zbiegają się ze wzrostem popularności poglądów o światowym potopie i innych katastrofalnych zjawiskach na Ziemi oraz odradzaniem koncepcji o związkach między Słońcem a Ziemią. Co prawda mówi się, że ten cykl nie dotyczy czasów współczesnych, lecz zbiega się z klasycznym heliocentryzmem XVI i XVII wieku. To jednak zastanawiające jest, że właśnie w XX wieku pojawia się sporo także katastroficznych teorii o wpływie Słońca na Ziemię. Czyżby to przeczyło teorii? A może jest jeszcze inny, nieznany cykl słoneczny, który może uruchomić siły niszczące naszą planetę? Geofizyk amerykański J.F. Simpson zbadał 22 tysiące trzęsień Ziemi w okresie od 1950 do 1963 roku i na tej podstawie twierdzi, że liczba ich uzależniona jest od aktywności słonecznej. Podobno najwięcej kataklizmów zdarza się, gdy liczba plam na Słońcu po osiągnięciu maksimum zaczyna maleć. Zdaniem Simpsona wykazuje to związek z aktywnością geomagnetyczną, gdyż wtedy jest ona największa. Oczywiście Słońce nie wywołuje trzęsień w sposób bezpośredni, ale dać może swoisty bodziec wyzwalający, uwalniający istniejące napięcia, burzący delikatną równowagę. Spośród słonecznych rytmów najlepiej znany jest 11-letni cykl pojawiania się plam. W latach 89-90 przypadał kolejny szczyt aktywności. Przy czym tym razem był on silniejszy niż zwykle, ponieważ zbiegł się z dłuższym, stuletnim rytmem Słońca. Są też jeszcze inne, dłuższe cykle. Między innymi grupa astronomów amerykańskich i szwedzkich zainteresowała się zbieżnością układów planet z cyklami aktywności słonecznej. Na tej podstawie obliczono cykl katastroficzny. Otóż centrum masy Słońca i centrum Układu Słonecznego nie pokrywają się. Obliczono więc ruch centrum Słońca wokół centrum masy całego Układu. Przypomina on zwężającą się lub rozszerzającą spiralę. Rozległość tej spirali zależy od położenia największych planet Układu – Neptuna, Uranu, Saturna i Jowisza. Kiedy planety skupiają się koło siebie, pętle spirali zacieśniają się. Takie sytuacje nazwano impulsami Słońca. Astronomowie szwedzcy stwierdzili, że w okresie minionego półwiecza pojawiły się trzy takie impulsy. Pierwszy w latach 1632 i 1633, drugi w latach 1810-1812, zaś trzeci zaczął się w lipcu 1989 i zakończy się w grudniu 1990 roku. Jak więc widać, obecny impuls zbiega się z cyklem 11-letnim i nakładającym się na niego cyklem stuletnim Słońca. Według prognoz katastrofistów może to doprowadzić do licznych anomalii klimatycznych i katastrof geologicznych na globie. Czy pewnym potwierdzeniem tej teorii mogłyby być trzęsienia ziemi w Armenii i Kalifornii, a także dziwne zimy 1988 i 89 oraz 1989 i 90 roku? Jeżeli nawet zbieżność jest przypadkowa, to jednak bardzo intrygujące muszą być przewidywania radzieckiego astrogeofizyka Stanisława Nikolajewa, który kilka miesięcy wcześniej pisemnie poinformował ambasadę USA w ZSRR, że według jego obliczeń 13 października 1989 roku w Kalifornii wystąpi trzęsienie ziemi. Nikolajew pomylił się o kilka dni, bowiem silne podziemne wstrząsy zanotowano 17 października. Duża trafność przepowiedni Nikolajewa skłoniła amerykańskiego sejsmologa Williama Herberta do odwiedzin radzieckiego naukowca, aby zapoznać się z jego metodą prognozowania. Okazuje się, że podstawą trafnych przepowiedni było badanie wpływu kosmosu na Ziemię. Stosując metodę astrogeofizyczną, uwzględnia się w prognozie wieloletnią aktywność słoneczną i geomagnetyczną, również dane o ruchu biegunów Ziemi względem skorupy ziemskiej. W obliczeniach bierze się pod uwagę fazy ruchu orbitalnego Ziemi, a także fazy cykli aktywności Słońca. Warto jeszcze wspomnieć o bardzo trafnych przepowiedniach pana Diakowa z Górnej Szorii. Zasłynął on trafną prognozą niezwykle suchego lata w 1972 roku w europejskiej części ZSRR. Wtedy także prasa doniosła, że jego prognozy miesięczne albo trzymiesięczne trafne są w 80-85% i że potrafi on przewidzieć wcześniej 50 wielkich klęsk żywiołowych na różnych kontynentach. Zgodnie z twierdzeniami Diakowa, wybuchy na Słońcu wywołują w atmosferze zjawiska rezonansowe, powstawanie swoistych fal pogodowych, to z kolei sprzyja występowaniu różnych kataklizmów. Stały poziom promieniowania słonecznego sprzyja normalnej pogodzie. Rudolf Bałandin, przytaczając obserwacje Diakowa, pisze, że skoro tak silne zależności zaznaczają się przy stosunkowo niewielkich wahaniach aktywności słonecznej, to można sobie wyobrazić, jakie katastrofy wydarzyłyby się na Ziemi w następstwie wybuchów dziesiątki i setki razy potężniejszych niż obecnie się obserwuje. Dodaje też, że nie ma żadnych podstaw, aby stwierdzić, że w przeszłości nie występowały nadzwyczaj silne wybuchy na Słońcu, które mogły być przyczyną sztormów i światowych potopów. Wydaje się, że również w przyszłości znaczących wybuchów słonecznych i związanych z nimi kataklizmów na Ziemi wykluczyć nie można. Skoro ustawienie planet ma istotne znaczenie dla sił w Układzie Słonecznym, skoro prawdziwy byłby pogląd, że istnieje związek między ruchem planet a powstawaniem plam na Słońcu, to czego można spodziewać się w momencie ustawienia się planet w jednej linii w 2000 roku? Wtedy także spodziewać się trzeba wzrostu aktywności w cyklu 11-letnim, zaś odległość od cyklu 100-letniego i wspomnianego impulsu będzie znikoma. Jakie to spowoduje zaburzenia na Ziemi? Czy możliwe jest nawet ruszenie jej z usadowienia kosmosu, obrócenie, zgodnie z niektórymi przepowiedniami, jak piłki do góry nogami? A może zaburzenia sił w kosmosie sprawią, że zakłócone zostaną drogi obiegu asteroidów i któryś nieopatrznie uderzy w Ziemię, tak jak to głosi legenda małego indoamerykańskiego szczepu Hopi. Otóż uważają oni, że początek końca obecnego, czyli czwartego świata, jest już dokonany i że zostanie on dopełniony po ukazaniu się niewidocznej gwiazdy pędzącej z kosmosu w kierunku Ziemi.
Lektury Paranormalium.
Żyjemy w wieku zniszczenia. Według teorii Aldersmitha era atomowa, to znaczy ta, w której żyjemy, ma obecnie 6000 lat. Era ta dzieli się na 6 dni, podobnie jak tworzenie świata trwało również 6 dni. Każdy dzień równa się 1000 lat kalendarzowych. Całość, poza podziałem na dni, dzieli się na 14 czasów, po 360 lat, oraz na dwie epoki po 480 lat. Każda epoka wypada po upływie 7 czasów. Na tym tle zrozumiałe zaczynają być słowa proroctwa Danielowego, gdy mówi o Antychryście. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, a święci wydani w jego ręce, aż do czasu, czasowi i połowy czasu. Jak widać, chronologia tutaj podana bliska jest podanej wcześniej. Cytat pochodzi ze zbiorku autorstwa Devalois, zaś nawiązuje do apokaliptycznych wizji Daniela. Jego opis czterech bestii, które symbolizować mają cztery królestwa, w których ostatnie pochłonie całą ziemię, podepcze ją i zetrze, można uznać za wstęp do Apokalipsy świętego Jana. W niej zaś mówi się o smoku oraz czasie jego pojawienia się i prześladowaniach straszliwych. W Ewangelii świętego Łukasza pojawia się sformułowanie o wypełnieniu czasów pogan. Generalnie w apokaliptyce tajemnicze określenie czasu, połowy czasów, panowania nieprawości spotyka się często. Ale wróćmy jeszcze do tekstu przepowiedni cytowanej na wstępie. Oto dalszy jej fragment. Świat stworzony został w jeden tydzień. Era Adamowa ma trwać także jeden tydzień. W tej chwili dobiega końca szósty dzień tygodnia ery Adamowej. Według Aldor Smitha ostateczne zakończenie ery poprzedzi jeszcze jeden tysiącletni dzień. Niedziela. O tej niedzieli wspomina Apokalipsa. Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wtrącił go do czeluści i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni, a potem ma być krótki czas uwolniony. Komentatorzy tego ustępu widzą w nim zapowiedź tysiącletniej ery pokoju po epoce straszliwego chaosu, a przed właściwym końcem świata.
Lektury Paranormalium.
Siódma, ostatnia era chrześcijaństwa. W roku 1874 rozpoczęło się siódme tysiąclecie ludzkości, a zarazem ostatnia era chrześcijaństwa. Okres ten zapoczątkowało przyjście na świat Chrystusa w postaci niewidzialnej. Zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa są zaś oznakami zbliżania się Armagedonu, czyli ostatecznej walki Chrystusa z szatanem o panowanie nad światem. Szczyt Armagedonu nastąpić ma w ekstremalnym punkcie kryzysu dziejowego. Zaś decydująca bitwa toczyć się będzie na Ziemi Świętej, w Palestynie. Tak uważają, to głoszą i w to święcie wierzą badacze Pisma Świętego, czyli chrześcijańskie ruchy religijne wierzące w prawdy głoszone przez Charlesa Taze Russella, który ogłosił w ubiegłym wieku, że odnalazł w Biblii klucz pomocny do poznania boskiego planu dziejów. Tak więc 1874 rok to początek siódmego, tragicznego, końcowego wieku ludzkości, który trwa do chwili obecnej. Jak zaś wyglądają wyliczenia Russella? Otóż od stworzenia Adama do czasów Sedecjasza i zniszczenia monarchii izraelskiej upłynęły 3522 lata, do uwolnienia Żydów z Babilonu dalszych 70 lat, do uwolnienia Izraela przez Cyrusa minęło 536 lat. Łącznie suma daje 4128 lat. Teraz należy doliczyć 1872 lata po narodzeniu Chrystusa i mamy pełne 6000 lat. Z tego zaś wynika wniosek, że 1874 rok to początek ery końca. Jeżeli zaś chodzi o 7 okresów chrześcijaństwa, to pierwszy przypada na lata 33-73, czyli czas działalności apostoła Pawła. Drugi okres trwał do 325 roku i wtedy prawidłowo stosowano nauki Jana Ewangelisty. W trzecim okresie, od 325 do 1160 roku, chrześcijaństwo dostało się pod władzę szatana. Badacze Biblii czwarty okres kończą na 1378 roku. Piąty trwa do 1518 roku, gdy pojawił się Luter i jego następcy. Szósty okres dziejowy rozciąga się do 1874 roku.
Lektury Paranormalium.
Proroctwo o siedmiu kościołach. Siódemka, której zawsze przypisywano wiele tajemniczych cech i właściwości, pojawia się również w porządku zdarzeń końca naszej epoki, przepowiadanej przez błogosławionego Bartłomieja Holzhausera. Według niego jest więc siedem czasów Kościoła, tak jak siedem kościołów Azji, jak siedem planet. Oczywiście dotyczy to czasów przed odkryciem najdalszych planet naszego Układu Słonecznego i siedem świeczników. Pierwszy kościół trwa od Chrystusa do Nerona, drugi od Nerona do Konstantyna, trzeci od Konstantyna do Karola Wielkiego, czwarty od Karola Wielkiego do Karola V, piąty od Karola V do Wielkiego Monarchy i od Wielkiego Monarchy do końca czasów. Jak widać, proroctwo powyższe jest bardzo niejednoznaczne. Nie precyzuje bowiem, kiedy pojawi się Wielki Monarcha i kto nim może być. Również nic nie można powiedzieć o czasie ostatniego kościoła, który z przytoczonego zestawienia w zasadzie jest szóstym. Sądzić więc wypada, że pierwszym z prorokowanych czasów kościoła była działalność Chrystusa. Wiek końca muzułmanów. Cyfrze 7 przypisuje się duże znaczenie w kręgu kultury samickiej. W arabskich wizjach świata, wierzeniach religijnych pojawia się ona bardzo często. Prawie wszystkie rzeczy istnieją siedmiokroć. Niebios jest siedem, ziem również siedem. Góry istnieją siedmiokroć i morza tak samo. Wiek Ziemi wynosi 7000 lat. Jest 7 dni w tygodniu, jest również 7 planet. Jest też 7 okrążeń rytualnych w Kabie i podobnie jest 7 rytualnych biegów między wzgórzami As-Safa i Al-Marwa, jak też jest 7 bram piekła i tyleż stopni do niego. Piszą Bielawski i Piwiński w Kosmogonii Islamu. Jeżeli te uwagi odnieść do biblijnej chronologii dziejów i rozumieć je w sposób dosłowny, to nie ulega wątpliwości, że obecnie żyjemy również według islamu w końcowej epoce dziejów ludzkości. Tutaj warto też dodać, że w mitologii arabskiej ziemia przypomina ptaka, co w połączeniu z symboliką odradzającego się z własnych popiołów ptaka Feniksa, bardzo popularną na Bliskim Wschodzie, może tłumaczyć wyobrażenia o cyklicznym istnieniu gór, mórz. Lektury Paranormalium. Cykle ziemskich końców. W Talmudzie, świętej księdze żydowskiej, można znaleźć uwagę. Mówiono w narodzie: co każde 1656 lat sklepienie niebieskie rozkwiewa się. Znany z mitologii indyjskiej Manu, praojciec ludzkości, emanacja Brahmy, ocalony podobnie jak Noe z potopu, a zarazem jeden z kolejnych 14 Manu, tworzących ład świata w poszczególnych erach, trwających 4 miliardy lat każda, może być kolejnym przykładem głęboko zakorzenionego poglądu o cykliczności ziemskich światów. W księdze Popol Vuh, czyli księdze rad, napisanej w języku Indian Mahakwinche, znajduje się poetycki opis powstania świata, legendy, zwyczaje oraz część historyczna dotycząca Majów. Tamże mówi się, że Stwórca wielokrotnie tworzył świat, zanim powstało dzieło doskonałe. W tym procesie świat był też cyklicznie niszczony. Dotąd świat przeżył 4 zagłady, i co do tego zgodna jest mitologia Majów i Azteków, którzy w dużej części przejęli dziedzictwo kulturowe swych poprzedników. Wszystkie katastrofy były połączone równocześnie z zagładami ludzi, zamieszkujących Ziemię oraz Słońce. Zaś według jednej z legend do tragedii dochodziło przy końcach 52-letnich cyklów, w dniach z cyfrą 4. Czwarty tygrys, czwarty wiatr, czwarty deszcz i czwarta woda. W mitach azteckich o stwarzaniu słońc, o czym pisałem wcześniej, zapowiada się, że aktualnie oświetlające nas piąte słońce zniszczone będzie w końcu kolejnego 52-letniego cyklu, w dniu czwartego trzęsienia. Majowie po zakończeniu każdego cyklu kalendarzowego wznosili pamiątkową stelę. Do naszych czasów zachowało się ich wiele, ale niestety nie wszystkie. W rezultacie nie umieją naukowcy połączyć dat Majów z datami naszego kalendarza. Podobnie rzecz się ma z chronologią Azteków.
Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Lektury Paranormalium.